Mówiąc o ojcach, to tatusiowie, jesteście ważni. Wiecie o tym? Bardzo ważni. Macie bardzo ważną rolę. A ja mam parę zdjęć, które chcę pokazać. To jest nasz Dawid. I to są dla mnie takie zabawne zdjęcie. Może nie dla was, ale to zdjęcie po lewej stronie. Dawid wtedy miał, nie wiem, 2 lata. Byliśmy na oborze i pewnego dnia on tak chodził sobie, trzymał kartkę w ręce i jeszcze on nie mówił, więc tak gadał, nie? Na. A potem robił sobie przerwę, patrzył dookoła, mówi na. I zastanawiałem się, co on robi. Robiliśmy zdjęcie, jak on tak robił i niedługo później byłem w domu i pracowałem i rozmawiałem przez telefon z kimś i tak cały czas chodziłem i rozmawiałem, trzymając kartkę w ręce i nagle pamiętam, no to Dawid tak robił, on właśnie na tym oborze naśladował mnie, bo ja nie potrafię siedzieć w miejscu, jak rozmawiam przez telefon cały czas, po całym domu chodzę sobie i rozmawiam. I Dawid, no niektórzy widzieliście to, i Dawid tak naśladował mnie i to, i patrzyłem na to, myślałem, o no to super, to no syn chce być podobny do mnie i naśladuje mnie, jest super. A to kolejne zdjęcie, to Dawid miał operację, ja skręciłem nogę, ale w tej kolejności, najpierw Dawid miał operację i było mu tak smutno i nie mógł chodzić, więc musiał wszędzie raczkować, no, był w depresji po prostu, ale potem ja skręciłem nogę i zobaczcie, jaki jest szczęśliwy. Jakiś taki zadowolony. O, ja i taty, jesteśmy tacy sami. Wiecie, ojcowie są bardzo ważni i ojciec w niebie był bardzo ważny w życiu Jezusa też. I dzisiaj chcę właśnie trochę mówić o tym, o tym ojcu w niebie, kim był dla Jezusa, kim jest dla nas i jak my możemy jako rodzice też być odbiciem Jego serca i miłości dla naszych dzieci. Nie bójcie się, to nie jest tylko kazanie tylko dla rodziców, ale będę dużo mówić o właśnie byciu rodzicem przy okazji. I też muszę się przyznać, że to nie są takie moje oryginalne myśli. 3 lata temu po raz pierwszy z Iwoną słyszeliśmy różne nauczania i to tak przemienił mnie, nasze małżeństwo, nasze rodziny i nasze służby też, że już robiliśmy całe zimowisko na ten temat z młodzieżą, więc młodzież, jeżeli byliście na hausie, to macie powtórkę dzisiaj. Wiem, że Iwona też skorzysta w służbie, niektóre kobiety dzisiaj też będziecie miały powtórkę, ale te materiały naprawdę to wszystko przemieniał. Moje całe rozumienie, co to znaczy być rodzicem, synem, mężem, przyjacielem, wszystko. Więc zdecydowałem się dzisiaj dzielić się tym z wami, bo to są bardzo ważne rzeczy. A jak wspomniałem, to ojciec był bardzo ważny dla Jezusa i w Ewangelii Jana 107 razy Jezus mówi mój ojciec. Mówi o ojcu 107 razy w jednej Ewangelii. I widzimy, jak on mówi, że ja wykonałem wszystko, co ojciec kazał mi zrobić. A widzimy niesamowitą intymność między ojcem i synem. I w innych Ewangeliach widzimy 2 razy, kiedy ojciec na głos mówi coś bezpośrednio do syna. A 1 raz to właśnie ci tam razem z Jezusem też słyszeli ten głos z nieba. 1 raz to było właśnie przy jego chrzcie. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, wstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany syn, źródło mojej radości. 2 raz, kiedy tak samo słyszymy głos, jest prawie identyczne przesłanie. I to jest właśnie, kiedy było przemienienia Jezusa. I w Mateusza 17 czytamy, szczególnie w 5 wersecie, podczas gdy wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój ukochany syn, źródło mojej radości, słuchajcie go. Z tych dwóch okazji, z tych słów, co słyszeliśmy, możemy wyciągać 4 wnioski, co Bóg, Ojciec, chciał przekazać Synowi. On chciał mówić o 4 rzeczach. Pierwszą rzeczą, następny slajd możemy pokazać, to jest o Jego tożsamości. Kim jest, że to jest mój Syn. I następna rzecz jest miłość. To jest mój ukochany Syn. Następny to aprobata. Jestem z Niego dumny, zadowolony. Jest źródłem mojej radości. A ostatnia rzecz, że On ma miejsce. I właśnie to w tym w drugim przypadku właśnie mówi wszystkim dookoła, słuchajcie Go. To znaczy, że On ma, mój Syn ma miejsce, ma zadanie do wykonania, ma cel i macie słuchać Go. Jezus, ja wierzę w to, że w Jego człowieczeństwie miał potrzeby na te 4 komunikaty, 4 tematy. I że to jest właśnie pragnienie, które każdy z nas mamy głęboko w sercu. Mamy pragnienie być kochany, wiedzieć, że jesteśmy kimś, że należymy gdzieś, że mamy rolę, zadanie, znaczenie i że ktoś jest z nas dumny, ktoś raduje się z powodu nas. I te 4 tematy, czy pragnienie w każdym z nas, właśnie Bóg mówi do nas to samo, te same słowa. Dzisiaj, jak wspomniałem, głównie chciałbym się skupić na tym, co to znaczy, jak możemy to zastosować w wychowywaniu dzieci, ale jak wspomniałem, to nie jest tylko dla rodziców. Tak samo jak, ja wierzę, że to jest taka piosenka z serca Bożego, taka melodia, którą On chce śpiewać nad nami. On chce śpiewać, że nas kocha, że jesteśmy kimś, że jest dumny z nas i że mamy to miejsce. I każda melodia, każda piosenka może być, możemy śpiewać w różnych tonacji. I ja wierzę w to, że to najbardziej naturalna tonacja może być tonację rodzica, że my możemy jako rodzice właśnie być kanałem tego komunikatu do naszych dzieci. Ale też możemy śpiewać tę melodię w innej tonacji, w tonacji siostry czy brata, czy wujka, cioci, przyjaciela, pracownika, męża, żony. Możemy w różnych tonacji śpiewać tą melodię Bożego serca innym ludziom. I chcę zachęcać was dzisiaj, jak mówię, głównie o wychowywaniu dzieci będę mówić, ale dla was, którzy nie jesteście rodzicami, to chcę, żebyście myśleli o tym, jak zastosować to w każdej relacji, w której jesteś. Więc jeżeli chodzi o te 4 kategorie, ta melodia serca Bożego, to też jest ważne, żeby rozumieć, że to działa w 2 kierunkach. To po pierwsze, to jest coś, co jest między tobą a twoim Ojcem, twoim Bogiem, że On chce wypełnić twoje serce Jego miłością i że my musimy odbierać od Niego te wszystkie 4 rzeczy. On może zaspokoić te potrzeby, ale potem jest poziom w relacjach z ludźmi, a my możemy być właśnie kanałem Jego miłości do innych. I właśnie to jest Jego miłość. Nie chcemy tylko zaoferować ludziom swoją miłość. Chcemy właśnie być takim kanałem, przez który Boża miłość płynie do innych. I jeżeli chodzi o bycie rodzicem, musimy pamiętać, że to jest niesamowity przywilej, że Pan Bóg pożyczył nam Jego dzieci. Więc mamy bardzo ważną rolę, A ta rola jest przede wszystkim, żeby prowadzić Jego dzieci do Niego, nie tylko do nas. I to jest nasze pierwsze zadanie. Jeżeli jesteś rodzicem, to my możemy kochać swoje dzieci, ale my też chcemy, żeby one bezpośrednio doświadczali Bożą miłość. Więc nasze główne zadanie jest przyprowadzać dzieci do swojego Ojca w niebie, żeby oni doświadczyli Go, żeby oni w Nim mieli te potrzeby zaspokojone. I potem, jak już przeprowadzamy dzieci czy znajomych, przyjaciele do Boga, no to wtedy też musimy być kanałem tą miłość do nich. Chciałbym w bardzo praktyczny sposób teraz podać przykłady, bo my, ja z Iwoną przez kilka lat właśnie próbujemy zastosować to i wychować dzieci w ten sposób. Bardzo też myśleliśmy, zastanawialiśmy się nad swoim życiem, jak to wyglądało właśnie z naszymi rodzicami, jak to wygląda w pracy z młodzieżą i tak dalej. Więc chcę podać praktyczne przykłady, jak każda z tych potrzeby może być, jak możemy być kanałem tego dla innych, ale jak wspomniałem, to musimy doświadczać sami od Boga, bo inaczej nie jesteśmy w stanie być kanałem Jego miłością. Musimy osobiście doświadczać naszego Ojca w ten sposób. Jak to może wyglądać, jak myślimy o naszych ojcach? Prawda jest taka, że każdy z nas, nikt z nas nie jest doskonały. I jak patrzymy na naszych ojcach, to też nie są doskonali. Jak patrzę na swoje życie, ja kocham swojego tatę, ale on popełnił dużo błędów. I musimy być świadomi, że będąc rodzicem, próbując pokazać właśnie te, zaspokoić te potrzeby innych, musimy być świadomi, że czasem nie mamy dobrego źródła. Nie wiemy, jak to wygląda. Jeżeli na przykład w relacji z twoim ojcem w niebie, jeżeli nie dostałeś aprobaty, jeżeli nigdy nie słyszałeś, o, jestem z ciebie dumny, dobra robota, naprawdę świetnie, nadaje się do tego, no to ciężko czasem jest właśnie później okazać innym aprobatę. Więc czasem my możemy mieć w ogóle taką próżnię albo pustkę, gdzie nie mamy doświadczenia, nie mamy, jedna część naszego serca może być pusta. W innych przypadkach możemy mieć różne rany przez rodziców, przez wiele różnych relacji. Możemy mieć w każdej komórce czy jamy serca, możemy mieć różne rany, które sprawiają, że jest trudno okazać to komuś innym. Więc myśląc o tym, że nasze przywilej i odpowiedzialność jest być kanałem tych wszystkich rzeczy dla naszych dzieci, to musimy też zdać sobie sprawę, że nie będziemy doskonałymi, że będziemy popełnić błędy, tak samo jak nasi rodzice. Więc przede wszystkim, tak jak mówiłem, to musimy przyprowadzać dzieci do swojego Boga, do Ojca w niebie, żeby On wypełnił ich serce. A potem my jesteśmy narzędziem w Jego ręce, żeby to było widoczne i doświadczone w taki praktyczny sposób tu i teraz. Chciałbym po kolei dać kilka przykładów, jak to wygląda. I zaczynam od miłości. Bo teoria jest fajna, ale warto mieć przykłady. I nie mówię, że jesteśmy świetni w tym, bo ja i Iwona też mamy wiele upadków, ale czasem takie konkretne przykłady są bardzo pomocne. Jeżeli chodzi o miłość, to przede wszystkim ta miłość musi być komunikowana i doświadczona. Ja słyszałem kiedyś o mąż, który mówił żonie, no ona mówiła, nigdy nie mówisz mi, że mnie kochasz. On mówi, na ślubie ci mówiłem, jeżeli coś się zmienia, dam ci znać. Tak nie działa. Wiele razy słyszałem od młodych ludzi też. Nigdy nie słyszałem słów kocham cię od swojego taty. Ta miłość musi być komunikowana, musi być doświadczona. Szczególnie dzieci potrzebują doświadczać, czuć kochany. Nie wiem, czy wszyscy, pewnie większość, ale nie wiem, wszyscy słyszeliście o książce o pięciu języków miłości. Jest świetna książka i właśnie my często myślimy o tym, jak możemy kochać dzieci, okazać miłość według pięciu języków. Jeżeli nie słyszałeś o tym, te języki są jakościowy czas, zachęcające słowa, dawanie prezenty, praktyczna pomoc i dotyk. Ja widziałem wiele różnych przykładów tego. Ja mam kolegę w Warszawie. Za każdym razem, kiedy on wyjeżdża gdzieś, on kupuje pocztówkę z tego miejsca, gdzie jest, dla dzieci. I jak wróci do domu, daje dzieciom pocztówkę, żeby pokazać im, myślałem o tobie, jak nie było mnie. Jesteś ważny dla mnie, kocham cię. Ja słyszałem, jak jeden pastor w Stanach mówił, a nie wiem, czy to będzie tłumaczyć dobrze na polski, ale spróbujemy. Czy wiecie, jak dzieci przeleturują miłość? CZAS. Czas. Chodzi o to, że dla dzieci czas równia się miłość. I ja to widzę po naszych dzieciach. Czasem, kiedy Iwona prowadzi konferencję czy coś i nie ma jej przez kilka dni i ja cały czas zajmuję się dziećmi, to jest niesamowite, jak przez ten czas są bardziej przytulni, są 5 razy dziennie, patrzą na mnie i znikąd mówią, kocham cię, tatusiu. I wyrażają swoją miłość częściej, czują się bliżej mnie i ten czas jest tak ważny. I jest wiele badań, które pokazują, że większość dzieci, niezależnie od wieku, czy to jest wiek szkolny, czy licealistów, mają bardzo mało czasu. Jeden na jeden, jakościowy czas z rodzicami. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby, mówię teraz do ojców, nie znaczy, że mamy nie mają też ważną rolę, ale ojcowie, zabierzcie dzieci na randkę albo zabierzcie syna na jakąś przygodę. Ten czas jest tak ważny dla dzieci i musi być ten jakościowy czas, ja i to dziecko. No i dotyk. Oczywiście to jest właściwy dotyk. To jest tak ważne, żeby... Ja byłem z znajomymi w zeszłym weekend i widziałem, jak córka, która ma 16 lat, siedziała na kolanach taty i przytulała się do niego. I myślałem, nawet mówiłem, mam nadzieję, że moja córka w tym wieku też będzie chciała przytulić się. I to jest piękne, więc te 5 języków miłości zachęcam do tego, żeby używać, zastosować, żeby być kanałem Bożej miłości do swoich dzieci. Kolejny temat jest tożsamość. Powiem wam, że to w moim domu była, dla mnie to była próżnia. Niezbyt doświadczałem tego, że miałem miejsce, czy że wiedziałem, kim jestem, że miałem wartość i tak dalej. I ja chciałem zwracać uwagę na 3 rzeczy. Pierwsza rzecz dotycząca tożsamości jest to, że musimy uznać, co jest prawdą o innych. U nas na przykład... Ja uważam, że Dawid jest taki mądry i próbujemy zachęcać go. O, Dawid, jesteś mądry, jesteś naprawdę kochający. Widzimy to i podajemy konkretne przykłady. Dawid, kiedy tak robiłeś, no to widzimy. To nie są tylko zachowanie, to pokazuje twój charakter. Jesteś taki kochający i dobry albo pomocny. Więc kim jest twoje dziecko? Jakie cechy charakteru widzisz i czy zwracasz uwagę na to? U Natalka mówimy, jesteś taka hojna, bo zawsze jak ona idzie do dentysty czy do lekarza i dostaje lizak, ona zawsze mówi, a mogę jeden dla brata? Ona ciągle myśli o innych, żeby się dzielić, żeby dać hojnie innym. Jest taka towarzyska i jeżeli spędzasz czas z nami, to jak mówię, to nie jesteśmy doskonałymi. Popełniamy wiele błędów, ale jak spędzasz z nami czas, będziesz na pewno słyszeć, jak mówimy, o, kim jesteś. Jesteś taka czy taki. To jest bardzo ważne. Więc jedna rzecz jest uznać, jakie cechy charakteru ktoś ma, ale my rodzice jesteśmy też odpowiedzialni, żeby kształcić ten charakter. I to niezależnie, jak mówię, od wieku dzieci, to my mamy rolę w tym. I podaję konkretny przykład. Jak Natalka była bardzo mała, z Iwoną mieliśmy takie spostrzeżenie, że wow, to jest dziecko, które ma naprawdę trudny charakter, jest uparta, ma silną wolę i zaczęliśmy właśnie tak opisać Natalkę. I słowa mają moc. Nie tylko kiedy dziecko to słyszy, ale kiedy my między sobą rozmawiamy. I pewnego razu z Iwoną rozmawialiśmy. Mi się wydaje, że ona właśnie zauważyła to, że to może nie jest uparta. Natalka jest silna. I może Bóg ma plan dla niej, żeby zajmowała się rolą przywództwa kiedyś. Może ona musi być silna, bo będzie przechodzić przez trudne czasy. A kiedy my, wychowując ją, mówimy, ale jesteś oparta, no to my kształcimy, kim jest, jaką ma tożsamość. Więc musimy nie tylko uznać to, kim ktoś jest i jaki jest, ale musimy kształcić to i zobaczyć, jakie są cechy, które muszą być bardziej kształtowane według woli Bożej. Dawid czasem ma problem z tym, bo zaczyna bawić się z Natalką tak samo jak z kolegami, czyli tak ostro, twardo. I czasem to skończy płaczem po stronie Natalki. I jeżeli mówimy o tożsamości, ciągle uczymy Dawida. Pan Bóg dał ci siłę, ale siłę, żebyś chronił, nie krzywdził. Abyś był ratował tych, którzy są słabi i potrzebują pomocy. Pan Bóg tworzył cię, żeby być ratownikiem. Dał ci siłę, ale używaj tą siły w właściwy sposób. Więc mamy niesamowity przywilej kształcić ten charakter, tożsamość. A kolejna rzecz o tożsamości, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że my mamy tożsamość w Chrystusie, jeżeli chodzi o nasza wiara. Parę tygodni temu mieliśmy rozmowy z Dawidem, bo zaczęliśmy zauważać, że on łapie różne zachowanie od innych dzieci w szkole, co jest naturalne, ale widzieliśmy, że on zaczyna płacić złym za zło. Że jak ktoś jemu coś robi, on odpłaci. I właśnie mówiliśmy, może tak jest w innych rodzinach, albo może tak jest w szkole, ale my nie jesteśmy tacy sami jak wszyscy. My kochamy Jezusa. My chcemy być podobni do Jezusa. Więc prowadzimy Go do Ojca przez Biblię i czytamy z Nim. Co Jezus robił, kiedy ludzie bili Go? Co Jezus robił, kiedy ludzie robili Mu krzywdę? I właśnie mamy przywilej kształcić tożsamość naszych dzieci, że są, kim są w Chrystusie. I to jest piękne. Aprobata. Każdy z nas potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy kimś. Że mamy znaczenie, że ktoś jest zadowolony z nas. I jeszcze raz powtarzam, że my jesteśmy kanałem tego dla innych. W pracy możesz być kanałem aprobaty dla współpracowników. Na szkółce nauczycielki są kanałem tego dla naszych dzieci. Jeżeli jesteś wujkiem czy ciocią, to jesteś kanałem tego. Więc czy pamiętacie, jak byliście dzieci? Jak próbowaliście zadowolić tatę? Zastanów się na chwilę. Jak byłeś dzieckiem, czy możesz przypomnieć sobie czas, kiedy Tak bardzo chciałeś, żeby tata był z ciebie dumny. Dla mnie to był sport. Ja grałem w piłkę, w nogę, biegałem, uprawiałem, nie widać tego teraz, ale jak byłem młody, to grałem w sport. I do dzisiaj jest, to ma ogromne znaczenie dla mnie, jak tata mówi o pewnym meczu, gdzie ja robiłem to czy tamto, albo jak byłem w wyścigu i przed samym końcem była taka sytuacja. I jak byliśmy w Stanach, właśnie Dawid grał w nogę na zewnątrz w ogrodzie. Mój tata stał przy okno i patrzył i mówił, czuję, jakbym patrzył na to, co było 30 lat temu. I wtedy zaczął opowiadać Dawidowi, wiesz, jak twój tata był młody. Bla, bla, bla. I to widać było, że do dzisiaj tata jest ze mnie dumny. Każde dziecko rysuje, koloruje, przychodzi do mamy, do taty, szukając aprobaty. Albo sprząta w domu, albo myje naczynie, albo cokolwiek, szukając aprobaty. A często my zaliczamy to jako obowiązek wykonany. Zamiast okazję, żeby chwalić dziecko i powiedzieć, o, super. Więc musimy szukać okazji i pamiętaj, to musimy uznać, musimy komunikować. Dziecko musi doświadczać to, że jesteśmy z nich dumni. Ostatnia komórka, serce, to jest miejsce. To jest może trochę bardziej skomplikowane, ale Bóg stworzył Adama i co mówił? Dał Adamowi zadanie, pilnuj ogród, nazwij zwierzęta. Pan Bóg dał nam zadanie do wykonania, wiedząc, że to zadanie i wykonanie to zadanie daje nam znaczenie. Więc w tym, jak wychowujemy dzieci, jak możemy im dać jasny komunikat, jakie jest ich miejsce, to chciałem się dzielić kilkoma rzeczami, co ostatnio się uczyłem na ten temat. Rozmawiałem z synem mojego kolegi. Ten syn już jest na studiach i właśnie mówiliśmy o tym, jak jego ojciec przez to, co robił albo mówił, pokazał mu, jakie jest jego miejsce w rodzinie. I on mówił, mój tata był super i naprawdę dał mi wiele, jeżeli chodzi o to. Ale mówił, jest jedna rzecz, co mój tata robił, co zawsze zniszczyło mnie. I właśnie do dziś chyba jeszcze nie rozmawiał z tatą o tym, ale on mówił, że codziennie po szkole tata przyjechał po niego i jadąc do domu, to był ten taki święty czas, kiedy tata i syn rozmawiali. Rozmawiali o tym, co było w szkole, jak się ma, o wszystko. I to było dla tego dziecka najcenniejszy czas ze swoim tatą. A mówił, że jedna rzecz była dla niego tak trudna. Za każdym razem, kiedy rozmawiali, jeżeli ktoś dzwonił do taty, nawet nie zastanawiając się, tata odbierał telefon i zaczął rozmawiać. Czyli syn mówi, dzieli się swoim sercem z tatą i nagle odbiera telefon. Ten syn mówił mi, wiedziałem w tym momencie, jakie jest moje miejsce. Drugie. Że niezależnie od tego, co się dzieje, jeżeli ktoś tylko dzwoni do taty, jestem w drugim miejscu. Pamiętając o tym, kilka tygodni temu byliśmy na konferencji i dostaliśmy informację, że nasze dzieci, bo właśnie Adam i Agnieszka opiekowali się dziećmi, jak byliśmy w Czechach. I Agnieszka pisze, że Natalka miała koszmar i tak tęskni za nami. A my mieliśmy jeszcze 3 dni tam zostać po konferencji. I bardzo często my chcemy, oczywiście, żeby dzieci wiedziały, że okej, dadzą sobie radę, że zaraz wrócimy i że są zdolni, że mogą ufać Bogu, bo zaraz rodzice wrócą i tak dalej. Ale tym razem, jak gdzieś w moim duchu wiedziałem, że to jest taki wyjątek, że to nie jest czas, żeby Natalka wiedziała, że da sobie radę. To jest czas, kiedy ona musi wiedzieć, jakie jest jej miejsce w naszym życiu. Że jest ważniejsza od pracy. Że jest najważniejsza dla nas. Więc z Czech wróciliśmy, zbieraliśmy dzieci i wróciliśmy tam do Czech znowu. Więc to jest tak ważne, żeby nasze dzieci wiedzieli, jakie jest ich miejsce w naszym życiu. Czy są ważniejsze od pracy, od hobby, od telewizji, od wszystkiego, czy są ważniejsi, jakie jest ich miejsce. I jeszcze inny aspekt tego miejsca, co jest ważne, jest to, że zauważamy w życiu Jezusa, że Pan Bóg, Ojciec, dał Mu przestrzeń do współdziałania. Czyli Bóg mówi: Synu, będziemy to robić razem. I Jezus mówi: ja wykonałem to wszystko, co Bóg mi dał, Ojciec mi dał. I myślę, że to jest bardzo ważne. Ja pamiętam w moim dzieciństwie, mój tata kupił kawałek ziemi, duży kawałek. Nie wiem, ile to jest hektarów, ale jak byliśmy dzieci, to on mówił: okej, tak naprawdę to był cały las i musieliśmy wycinać wszystkie drzewa. Więc on co miesiąc zabrał mnie i swojego brata tam do pracy. I on płacił nam, nie wiem, 50 groszy za każde drzewo, co cinaliśmy. I później wieczorem tam siedzieliśmy przy ognisku i patrzyliśmy na to wszystko, co wykonywaliśmy, co robiliśmy. I pamiętam, że tak naprawdę tam, pracując z tatą, tam uczyłem się, co to znaczy być pracowity, co to znaczy pracować. I to jest bardzo ważne w naszych rodzinach, żeby dać dzieciom przestrzeń do współdziałania z nami. Nie tylko obowiązki, ale że my coś robimy, my coś wykonujemy i zapraszamy ich do współdziałania. I jeszcze jeden aspekt tego, myślę, że jest bardzo, bardzo, wracając do tego, że jakie jest ich miejsce, Klekot parę tygodni temu wspomniał o tym, jak dzieci były traktowane przez Jezusa. Jest ten idiom po polsku, że ryby i dzieci głosu nie mają, prawda? I Klekot wspomniał, że jak Jezus tam pracował, służył i dzieci przychodziły do Niego, Jezus tak nie mówił. No cicho, idźcie stąd. Ale właśnie od razu im się zajmował. Więc myślę, że to jest bardzo ważne też z dziećmi, żeby pokazać im, jakie jest swoje miejsce, że jest miejscem, w którym są ważni, że mają znaczenie, że nadają się do czegoś. Podsumując, my mamy jako rodzice, przyjaciele, pracownicy, mamy przywilej być kanałem dla Boga, żeby On przez nas komunikował te cztery rzeczy ludziom wokół nas. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, przede wszystkim każdy z nas musimy to doświadczać. Jestem świadomy, że w moim życiu i w życiu wielu z was są momenty, są czasy, były pory, kiedy mieliśmy taki obraz, że Bóg jest daleko, albo że On jest tym sędzią, który tam siedzi i osądza nas. I czasem trudno jest wyobrażać sobie Boga jako Ojciec. Niektórzy z nas mieliśmy bardzo trudne relacje z naszymi ojcami tu na ziemi. I jak myślimy o Bogu, że jest jak Ojciec, nie mamy w myślach dobry obraz. Może ojciec był nieobecny, albo gorzej, skorzystał z przemocy. Trudno jest czasem myśleć o Bogu jako ojciec. Ja miałem problemy. Do dzisiaj wzmagam się z tym, że szczególnie z aprobatą, że Bóg naprawdę akceptuje mnie, nie muszę zasłużyć na Jego miłość. Miałem wczoraj bardzo ciekawą rozmowę z Natalką, co właśnie pokazał mi różnice, różne sposoby, jak możemy patrzeć na Boga. W naszym stowarzyszeniu jest inna rodzina amerykańska, nazwisko Miller, a oni adaptowali dziewczynkę z Afryki. I jak domyślacie się, jest ciemnoskóra dziewczyna i Natalka to jest jedna z najlepszych przyjaciółek Natalki. Wczoraj oglądałem wiadomości w Stanach i amerykańskie, to znaczy, i tam mówili o niewolnictwie w Ameryce i robią taki nowy muzeum w Waszyngtonie poświęcony do historii i tak dalej. I w tych wiadomościach właśnie mówili o tym, jak biali pojechali do Afryki, kupili ciemnoskórych ludzi, płynęli z powrotem do Ameryki i sprzedali w niewolnictwo. A jak oglądaliśmy, rozmawialiśmy, po raz pierwszy nasze dzieci zaczęły słyszeć o tej okropnej historii w Ameryce, ale Natalka, widziałem, że ona bardzo się skupiała i ona zaczęła chyba łączyć, jak to się mówi, łączyć kropki i w pewnym momencie mówiła, ale tato, Millerowie jechali do Afryki. Millerowie znaleźli Tenasz, a przywieźli ją z powrotem do Ameryki i takie oczy jak talerzyki mówiła, oni nie mogą zmusić Tenasz do bycia sługą, do bycia niewolnikiem. A mówiłem, nie, tak nie jest. Tenasz nie jest sługą. I wytłumaczyłem, nie, Millerowie chciały kogoś kochać. I jechali do Afryki i wybrali Tenasz, żeby Tenasz była ich własną córką, żeby mogli okazać miłość, żeby mogła być częścią ich rodziny. Nie, żeby być sługą. I mi się wydaje, że bardzo często my możemy patrzeć na Boga w jeden z tych sposobów, że albo jestem sługą, muszę zasłużyć na Jego miłości, muszę być dobrym, doskonałym, zanim On będzie myśleć o mnie. A musimy doświadczyć Boga jako Ojciec, taki jak jest dla Jezusa, był dla Jezusa, jest dla nas dzisiaj. I być może jesteś tutaj dzisiaj i ta cała mowa o Bogu jako Ojciec jest nowa. Nie doświadczałeś tego jeszcze. Bóg mówi w Ewangelii Jana 1:12, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. A później w Rzymian 8:14-17, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Właśnie jak Tenasz, nie jesteśmy sługami tego Ojca, tego Boga. On nazywa nas Jego dziećmi. I każdy z nas musimy słyszeć i przyjąć to samo przesłanie. Bo Bóg nie tylko mówił do Jezusa, ale mówi do ciebie. Mówi, jesteś moim dzieckiem, ukochany. Jesteś tak cenny dla mnie, tak cenny, że dałem wszystko, żeby odkupić cię. Jesteś oczkiem w mojej głowie. Oddałem swojego syna tak daleko. Byłem gotowy pójść, żeby uratować cię. On mówi, aprobatę, ja tak cieszę się, że jesteś, że masz miejsce w mojej rodzinie. Nie musisz zasłużyć na moją miłość. Nie możesz nic nie robić, żeby mnie kochał cię. Nie będę cię opuścił. Jestem z ciebie dumny. Nie jesteś doskonały, ale pracujemy nad tym. Jestem z ciebie dumny. Ja mam plan dla twojego życia. Mam rzeczy, że chcę, żebyś robił ze mną. Dałem ci bardzo ważne zadanie do wykonania tu, w tym świecie, w tym mieście, w tym kościele. Jesteś ważny. Jak patrzę na ciebie, moje serce jest pełne radości. Bóg tak myśli. On cię kocha. Masz miejsce. Jest zadowolony i dumny z ciebie. Bardzo chcę, bardzo pragnę, żebyście przyjęli to przesłanie, żeby miało bardzo głębokie korzenie w twoim sercu, żeby twoje serce było pełne Jego miłości. I żebyśmy jako rodzice, przyjaciele, rodzina, w każdej naszej relacji, żebyśmy byli kanałami Jego miłości, Jego serca do innych.